Szanowni Państwo, Panie i Panowie, siostry, bracia, czcigodny księże, kapelanie. Naszą myśl zatrzymuje dzisiaj szczególna uroczystość, która nieczęsto się zdarza. Poświęcenie nowego sztandaru. Pewnej grupy społecznej, pełnej społeczności, która poprzez ten sztandar chce kształtować swoją tożsamość i ją wyrażać. Czym jest sztandar? Kiedy chodziłem do szkoły, próbowano nam wmówić, że to pierwotny człowiek, który w spotkaniu z przyrodą przestraszył się jej, bał się jej, aby ją jakoś ułaskawić, zaczął oddawać jej boską cześć. I w ten sposób wymyślono Boga. Ale kiedy nauka rozwiąże wszystkie tajemnice przyrody, wówczas hipoteza Boga nie będzie nikomu potrzebna. Nawiasem mówiąc, ci, którzy tę teoryjkę wymyślili, którzy w ten sposób próbowali określić genezę Boga, nie potrafili odpowiedzieć na jedno pytanie. Skoro człowiek zaczął oddawać przyrodzie boską cześć, to najpierw, absolutnie najpierw, logicznie najpierw, musiał nosić w sobie ideę bóstwa. A geneza Boga nie istnieje. Bóg nie ma genezy. I moi drodzy, bardziej niż ten pierwotny człowiek bał się przyrody, to w spotkaniu z nią był coraz to bardziej nią zafascynowany. Ona go nie przerażała czymś, ona go fascynowała. Fascynowała swoim pięknem, fascynowała swoją harmonią. Tę harmonię dzisiaj astrofizyka wyraża językiem matematyki i lgnął do niej. Chciał bowiem uczestniczyć, jakby stawać się takim jak ta przyroda, pięknym, harmonijnym, poukładanym. A dowodem na to jest to, że w jakimś momencie swojego życia odkłada na bok te wszystkie instrumenty, narzędzia, którymi się posługiwał, z którymi wychodził w pole, aby je uprawiać i w ten sposób zabezpieczyć sobie pożywienie, z którymi to narzędziami wychodził w pole, aby polować i w ten sposób zdobywać pożywienie, którymi niekiedy bronił się przed dzikim zwierzęciem czy złym człowiekiem. To wszystko w jakimś momencie swojego życia odkłada na bok, bierze do ręki rylec i zaczyna ryć na ścianie swojej jaskini najczęściej jakieś zwierzęta. Dzisiaj w jaskiniach. Odkrywamy te malowidła pochodzące z 10, 20 czy może nawet 30 tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. Co motywowało tego człowieka, żeby akurat właśnie takiej czynności się oddać? Bo przecież biorąc do ręki rylec, nie zabezpieczał sobie ani pożywienia, ani jakiejkolwiek ochrony. Wręcz odwrotnie, wystawiał się na najgorsze niebezpieczeństwa. Atak zwierzęcia dzikiego czy złego człowieka. Już nie mówiąc o tym, że zaniedbywał uprawę roli. Czym się powodował, czym się motywował? Bo jednocześnie zauważyć trzeba jedno. Właśnie to jedno. Że kiedy brał do ręki rylec i zaczynał ryć na ścianie swojej jaskini, to właśnie ta czynność go humanizowała. Humanizowała go, uszlachetniała. Starał się coraz to bardziej subtelniejszym człowiekiem. Później tę skłonność i to oddanie tejże właśnie czynności, starożytna filozofia grecka, zwłaszcza platonizm, wyraziła w pojęciu symbolu. Symbolu. To słowo składa się z dwóch słów. Syn balein. Co znaczy łączyć, jednoczyć, razem jakby zrzucać dwie rzeczywistości. Tę rzeczywistość pierwszą, materialną, która podpada pod zmysły człowieka i tę drugą, która stanowi drugie dno tejże rzeczywistości, która bezpośrednio nie jest dostępna, tylko jedynie przez tę rzecz materialną zapośredniczana. To jest właśnie cała transcendencja, piękno, prawda, harmonia, życie. I właśnie symbol jest tym właśnie znakiem, tą właśnie rzeczywistością, która sobą niesie to jakby złączenie tych dwóch rzeczywistości. Właśnie po to, że z jednej strony symbol tę rzeczywistość w sobie zawiera, jest obrazem tej rzeczywistości, a ikon. Na język polski tłumaczymy to słowo jako ikona. Ktoś, co zna filozofię platońską, wie, o czym mówię. Jest obrazem, czyli tą rzeczywistością, która zapośrednicza całą tę rzeczywistość, która bezpośrednio nie jest nam dana. Ale jednocześnie symbol jest czymś dynamicznym, to znaczy odsyła do tej rzeczywistości, która nie jest nam bezpośrednio dana. Odsyła. Jakby wskazuje nam, że to, co widzimy, to, co dotykamy zmysłami, to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze coś więcej. Nawiasem mówiąc, pierwotny Kościół, pierwotna teologia właśnie w ten sposób interpretowała sakrament. Interpretowała sakrament. I w ten sposób rosło zrozumienie dla symbolu i tych wszystkich znaków, które człowiek przyjmował właśnie jako rzeczywistość symboliczną, zwłaszcza chorągwie, sztandary wojskowe, ale cała rzeczywistość religijna tutaj miała swoje miejsce i swoje znaczenie i swoje zrozumienie. Właśnie te sztandary, począwszy gdzieś od legionów rzymskich, greckich, po dzisiejszy dzień, sztandar. Właśnie to rzeczywistość, która jakoś wyraża tożsamość danej grupy społecznej, społeczeństwa, które pod tym sztandarem staje. Ale moi drodzy, jednocześnie ten sztandar pełnił rolę zobowiązania. Właśnie zobowiązania. To, co język francuski wyraża takim zwrotem noblesse oblige. Szlachectwo zobowiązuje. Szlachectwo zobowiązuje. Właśnie sztandar jednocześnie wyznaczał pewien poziom zobowiązania, pewien poziom szlachetności, pewien poziom odwagi, honoru. Tutaj chciałbym podać pewien przykład. Nie tak dawno obchodziliśmy, wspominaliśmy 75. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, gdzie to właśnie Polacy odnieśli zwycięstwo i w ten sposób otworzyli drogę do Rzymu. Ale kiedy przyszli do tego Rzymu, już do defilady zwycięzców ich nie dopuścili. Już w defiladzie zwycięzców nie było dla nich miejsca. A paradoks polega na tym, że już przed bitwą pod Monte Cassino doskonale wiedzieli o tym, że zostali sprzedani, że zostali zdradzeni, że mocą układów jałtańskich, poczdamskich zostali oddani pod okupację sowiecką. I już drogę do ojczyzny mają zamkniętą, bo kiedy przyjadą do ojczyzny, to zostaną wysłani na Sybir. A zatem walczyli, można powiedzieć, o pietruszkę. A oni jednak nie, poszli w bój. Dlatego, że kierowali się żołnierskim honorem. Dlatego, że kierowali się przysięgą żołnierską. I właśnie tego honoru, tej przysięgi, właśnie tego sztandaru, pod którym stawali, nie chcieli zdradzić. To jest sztandar. To jest zobowiązanie. I moi drodzy, dzisiaj problem ze współczesnym człowiekiem polega na tym, że człowiek nie chce uznać tej jakby zależności, tego odniesienia do tego, co właśnie sztandar symbolizuje, to odniesienie do tej rzeczywistości, która nam nie jest bezpośrednio dana. Dzisiaj żeśmy zredukowali rozumienie rzeczywistości tylko i wyłącznie do tego pierwszego wymiaru, a już nie widzimy tego drugiego dna w formie właśnie symbolu, czy w formie chociażby praw fizyki, które tą rzeczywistością rządzą. A moi drodzy, Człowiek, który gubi tę świadomość podporządkowania, zależności, tego odniesienia do tego, co wyższe, co jedynie jakby może być symbolizowane między innymi przez sztandar, czy przez inne jakieś znaki religijne. Jeśli człowiek to gubi, to już nigdy nie jest zdolny rozróżnić między sobą, między swoim ja, tym, kim jest, a swoją perwersją. A człowiek, który nie potrafi rozróżnić między swoim ja, tym, kim jest, a swoją perwersją, taki człowiek w swoim mniemaniu nigdy nie czyni zła. Wszystko, co czyni, jest dobre. I tak ma być przyjęte przez drugiego człowieka. I stąd terroryzm, wojny, prześladowania, morderstwa, przestępstwa i tak dalej, i tak dalej. Bo właśnie nie chcemy uznać prawdziwości symbolu, prawdziwości sztandaru, prawdziwości znaków religijnych, symboli religijnych, bo w rzeczywistości nie chcemy uznać tego odniesienia do innej rzeczywistości, która stanowi drugie dno tej rzeczywistości, z którą na co dzień się spotykamy. I moi drodzy, właśnie w ten sposób przyjmijcie jako ta szczególna grupa społeczna ten sztandar, nowy sztandar, który za chwilę na rynku zostanie poświęcony, pod którym w codzienności waszego życia będziecie stawać i pełnić swoją służbę, właśnie służbę. Amen.